Dobry wieczór, witamy w studiu kolejnego gościa, Ewa Tietianiec, Fundacja Happy Kids.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Będziemy rozmawiać w dalszym ciągu o pomaganiu. Tym razem spróbujemy sobie naświetlić temat pomocy przez Fundację Happy Kids. Zacznijmy jednak od tego, czym fundacja zajmuje się na co dzień. Tak dla osób, które ewentualnie nie wiedziały, a może warto to wiedzieć, tym bardziej, że teraz rozliczamy też nasz 1%. Zawsze warto wiedzieć, na jaką fundację można ten 1% przekazać.
Fundacja Happy Kids to organizacja, która obecna jest w Łodzi od 21 lat.
Czyli raczej wszyscy słyszeliśmy.
Przynajmniej liczymy na to. Na co dzień zajmujemy się tworzeniem i prowadzeniem rodzinnych domów dziecka. Czyli jesteśmy wpisani w obszar pomocy społecznej w zakresie pieczy zastępczej. Pierwsze domy powstały na terenie Łodzi. Ostatecznie mamy ich 17. I nasze domy znajdują się na terenie Łodzi. Mamy dom w Zgierzu, w Ozorkowie, w powiecie wieruszowskim i w powiecie piotrkowskim. Także no, jesteśmy w różnych częściach naszego województwa i liczymy na to, że nazwa Happy Kids nie jest obcą nazwą. Wszystkie badania wskazują na to, że jeśli dziecko nie może się wychowywać w swojej rodzinie biologicznej, to najlepiej, jeśli ma taką możliwość i może się odnaleźć w formie rodzinnej, placówek od typu rodzinnego, właśnie takich, jakimi my się zajmujemy. Oczywiście no, adopcja jest bardzo ekskluzywną formą dla tych biednych dzieci, ale też wiemy, że dzieci od pewnego roku życia no, mają małe szanse na adopcję. Dzieci z niepełnosprawnościami tym bardziej. Wśród naszych podopiecznych są takie dzieci, także my podejmujemy się opieki nad tymi wszystkimi dziećmi, które z różnych powodów nie wychowują się w swoich rodzinach i dostrzegamy, że ta nasza praca, no, jesteśmy przekonani, że ta nasza praca przynosi wspaniałe rezultaty. Nasze domy opuszczają super młodzi ludzie, którzy wiedzą, jak sobie w życiu poradzić. Bywają porażki, oczywiście, ale
jak w każdej rodzinie.
Niemniej jednak większość tych naszych podopiecznych to są naprawdę wspaniali młodzi ludzie, którzy, no co ważne, też w większości nie są beneficjentami pomocy społecznej. No to tak już, żeby dopiąć i jakby wyjaśnić państwu, o co chodzi w tym wszystkim, to właśnie tak jest. Przerywamy pewną transmisję zachowań w rodzinie.
I nie wiem, czy to nie jest najważniejsze.
I to jest tak. I to jest z naszego punktu widzenia
największy sukces.
Największy sukces. Tak.
I mając, podejrzewam, masę różnych wyzwań tutaj przed tymi naszymi polskimi rodzinnymi domami dziecka, dochodzi jeszcze pomoc dla Ukrainy.
Tak. No tak to wyszło, że dzisiaj organizacje pozarządowe, tak jak mogą, włączają się w pomoc, nie pozostają obojętne. My, ponieważ jesteśmy specjalistą właśnie w zakresie pieczy zastępczej, no w zasadzie uzyskaliśmy taką prośbę ze strony Ministerstwa Ukrainy o to, żeby pomóc im ewakuować państwowe placówki, które są na terenie Ukrainy. Jest ich bardzo dużo. Taka prośba została skierowana bezpośrednio do prezesa fundacji, pana Aleksandra Kartasińskiego. No, a to jest człowiek, który dzieciom nie odmawia. Żadnemu dziecku nie odmawia. Szczególnie w tak dramatycznej, znajdującego się w tak dramatycznych okolicznościach. Także decyzja była w zasadzie podjęta z dnia na dzień, że no, oczywiście robimy to. Wyzwanie jest ogromne. Skala problemu jest gigantyczna.
No właśnie, bo mówimy o 50 kilku tysiącach dzieci.
No, jesteśmy też w tym momencie, państwo polskie no, bardzo też zaangażował się w problem, ale ze względu na skalę, no, wszyscy mamy co robić.
No tak, bo teraz są potrzebne rozwiązania systemowe, ale w tej chwili, no w tej chwili działamy na zasadzie pomocy doraźnej. I co w tej chwili możecie zrobić?
To, co zrobiliśmy, ja może powiem to, co nam się już udało.
To, co się udało
zrobić. A udało się bardzo dużo, bo po pierwsze, W momencie, w którym otrzymaliśmy prośbę z Ministerstwa Ukraińskiego o wsparcie w tym zakresie, o organizację całego procesu ewakuacji dzieci z tych placówek ukraińskich, zwróciliśmy się przede wszystkim, no wiedzieliśmy, że musimy mieć poważnych partnerów. Tu zawsze podkreślam, podjęcie się zobowiązań w stosunku do dziecka, za którym nie stoi inny dorosły, i jest zobowiązaniem długoterminowym i trzeba je bardzo dobrze przemyśleć. Tu oczywiście okoliczności są takie,
Były takie chyba niesprzyjające długim przemyśleniom.
Żeby racjonalnie myśleć, ten racjonalizm spowodował tylko jedno, że my rozglądaliśmy się za poważnymi partnerami do tego przedsięwzięcia. No i pierwszym partnerem, który od razu powiedział tak, oczywiście działajcie, to była pani prezydent miasta Łódź, pani Hanna Zdanowska, która powiedziała okej, mamy do dyspozycji były duże domy dziecka, w których w tej chwili ze względu na zmiany, które dotyczą ilości dzieci, możliwości ilości dzieci, tak, które przebywają w dużych placówkach, są w dużej części budynkami niewykorzystanymi. Oczywiście one wymagały odpowiedniego przygotowania, remontów, ale tu Polacy są niesamowici. To w ogóle, to co się wydarzyło, to była naprawdę magia.
To była jedna wielka mobilizacja narodowa.
To była wielka magia. Aktualnie do Łodzi Łódź przyjęła grubo ponad 100 dzieci. Są jeszcze wolne miejsca. Czekamy na taką grupę, która nam się idealnie wpisze w miejsce domu dziecka na Marysińskiej. Tam jest około 80 miejsc, więc tak czekamy na taką grupę, która zostanie zgłoszona o tej wielkości. To Łódź zainicjowała cały proces. A jak pojawiła się Łódź, to pojawiły się inne propozycje, przyjeżdżajcie do nas. Takie były deklaracje samorządowców z całej Polski. Dużym wyzwaniem było przyjęcie ogromnej grupy, bo to grupa ponad 700 dzieci z okręgu odeskiego. Oni się bardzo nie chcieli rozdzielać. Znalezienie miejsca dla takiej ilości dzieci było wyzwaniem.
Udało
ale też się pojawił, tak. Chętny, który powiedział, okej, zapraszam. Byliśmy pod wrażeniem tego, jak to w ogóle przebiegało. Ja jestem naprawdę mocno zbudowana. Polacy stanęli na wysokości zadania, łodzianie. No, coś niesamowitego się wydarzyło.
Czy my jesteśmy cały czas na etapie zapewnienia bezpiecznego schronienia, czyli przetransportowania i zabezpieczenia dachu nad głową praktycznie. A co dalej?
No to jest bardzo dobre pytanie, ale odpowiem na nie w taki trochę przewrotny sposób, a mianowicie sytuacja, z którą musieliśmy się zmierzyć, no rzeczywiście ona była takim działaniem tu i teraz.
Potrzebne są rozwiązania systemowe, których jeszcze nie ma.
Dokładnie. To, co zrobiliśmy do tej pory, to jest i to, co robimy w tym momencie, to jest ratowanie życia tym dzieciom. Mhm. Pierwsze grupy, które do nas przyjeżdżały, one uciekały przed wojną, a te, które przyjmujemy teraz, to są już dzieci, które doświadczyły działań wojennych. One już wiedzą, co to znaczy wojna. Był taki moment, pod któryś autobus, który czekał na jedną z grup, podjechała karetka na sygnale. W tym autobusie była pełna panika. Tak zareagowały te dzieci. To mamy taką rzeczywistość teraz. Co do przyszłości, odpowiednie departamenty zajmujące się problematyką dzieci i całego tematu uchodźstwa, bo na to trzeba mieć po prostu
szersze
pomysł,
spojrzenie.
Szersze spojrzenie i pomysł na wiele obszarów, które się w tym momencie, nad nimi się trzeba po prostu pochylić. No, mają pewne pomysły. Z tego, co wiem, to jest jakiś projekt już w tej chwili stworzony, specustawy na ten temat. My też się będziemy mu przyglądać i ewentualnie zgłaszać jakieś swoje rekomendacje.
Mhm.
Tak, swoje rekomendacje. Ale to na pewno, czego potrzebują dzieci, to one potrzebują znowu się tutaj poczuć bezpiecznie. To są dzieci, które już jako dzieci, będąc w Ukrainie, doświadczyły czegoś złego, skoro znalazły się w placówkach takich, a nie innych. A teraz są znowu w rzeczywistości, która jest im totalnie obca, nie znają języka.
No właśnie, jeszcze zagubione całkowicie.
Są całkowicie zagubione i myślę, że to, co należałoby zrobić jak najszybciej, i tak twierdzą też nasi specjaliści, pedagodzy, psychologowie, to, żeby pewną normalność próbować wprowadzać w ich życie, znaleźć im zajęcie, nie wiem, niech to nawet będą jakieś krótkie lekcje, ale w języku ukraińskim. Tych, którzy mogą, tych dorosłych, którzy mogą aktywizować, nie wiem, próbować znaleźć im pracę, o ile oczywiście wszystkie te inne elementy układanki będą mogły być spełnione. No jest to ogromne wyzwanie, ogromne.
Tak, to jest łatwo powiedzieć, stworzyć jakąś normalność, kiedy mówimy o dzieciach już doświadczonych, jak pani wspomniała, przez los, dzieci z traumą wojenną, dzieci z barierą językową, dzieci, które znalazły się w miejscu, którego nie znają, nie rozumieją, pogubione. Wydaje mi się, że tu jest taki ogrom pracy i jeszcze właśnie bariera językowa. Czy wy próbujecie rozmawiać z tymi podopiecznymi, którzy docierają do nas z Ukrainy?
Grupy są skonstruowane w ten sposób, że oczywiście z dziećmi przyjeżdżają wychowawcy. Te duże grupy to jeszcze mają takich swoich dyrektorów.
Ale wychowawcy też są po traumie.
Oni wszyscy są oni wszyscy są w traumie i wszyscy potrzebują wsparcia. My w tym momencie bardzo korzystamy z tego zrywu narodowego i jest sporo wolontariuszy mówiących w języku ukraińskim, którzy w tej chwili oferują swoją pomoc, są w tych placówkach, wspierają te osoby, którym powierzono opiekę nad dziećmi tutaj na terenie Polski. No i oczywiście myślimy o tym, jak to też na przyszłość ułożyć, jak prowadzić pewien proces, no też jakąś systematyczność, tak, w tym wsparciu. Będziemy potrzebowali zatrudnić na pewno osoby, które będą na stałe opiekować się tymi grupami, które będą pomagały, które no sprawią, że wszystkie potrzeby, że zostaną zaspokojone, bo dzisiaj miejsca, które przyjęły te grupy, są oczywiście, tak jak już o tym wspominałyśmy, zaopatrzone po sufit różnymi darami, ale mamy wszyscy świadomość tego, że to wyciszy się na pewnym etapie.
No dobrze, ale to ja jeszcze spytam, jeszcze co dalej? Bo teraz tak, mieliśmy zapewnienie dachu nad głową, teraz trzeba pozwolić dojść do ładu psychicznie, emocjonalnie, a dalej co? Szukamy rodzin zastępczych dla tych dzieci?
W tym momencie jakby w ogóle kwestie formalne wyglądają tak, że są to dzieci w pieczy zastępczej ukraińskiej i my nie możemy takich decyzji podejmować ani niczego takiego deklarować. Nie wolno nam tego robić. Mamy nawet taką sytuację, że w którejś z grup przyjętych jest kilkoro dzieci w procesie adopcyjnym. W procesie adopcyjnym zwróciło się do nas, ambasada Włoch się zwróciła do nas z pytaniem, czy te dzieci w ogóle tutaj przyjechały, jakby nakreślili nam tą historię. I odpowiedź póki co jest taka, my w zasadzie nie możemy tych informacji udzielać. Te dzieci u nas są w pobycie, na tak zwanym pobycie czasowym, to się tak nazywa. One nie mają żadnego statusu uchodźcy, nikogo takiego, tak żebyśmy my w jakiś sposób przejęli, żeby one nabyły jakichś takich praw osobowych tutaj w Polsce. Także no to jest pytanie z gatunku, nie wiem, nie wiem.
Czyli cały czas możemy się tylko skupiać na tym, co teraz, bo tak naprawdę nie możemy snuć dalszych planów, bo nie wiemy. Tak. Nie wiemy, czy oni tutaj zostaną.
Tak. Myślę, że to są ustalenia na poziomie rządu Ukrainy i rządu polskiego. Opracowanie jakiejś strategii działań, która ostatecznie będzie najlepsza dla tych dzieci. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
Dobrze, a ja jeszcze chciałabym tylko spytać, czy pani miała kontakt też z tymi podopiecznymi z Ukrainy?
Jeszcze nie, bo ja się zajmuję zabezpieczeniem wszystkiego, czego te dzieci potrzebują. Czyli prowadzę zbiórki, organizuję te zbiórki, pozyskuję środki.
Ale działają wolontariusze.
Działają.
Wolontariusze wiedzą, jak rozmawiać. Są tematy, których nie poruszamy. Są tematy, o których można mówić, a o których nie można.
Myślę, że jest taka duża delikatność w kontakcie z dziećmi zachowana. Mamy duże zainteresowanie mediów i nasi psychologowie do pewnego momentu prosili, żeby jednak nie naruszać tego, tego spokoju, nie wprowadzać elementu sensacji. Chociaż dzieci są niesamowite, bo dzieci, może warto o tym powiedzieć w tym momencie, na granicy mamy swoich przedstawicieli, tak, którzy odbierają te grupy, pilnują, żeby nikt się nie zagubił, żeby wszyscy wsiedli do właściwego autokaru. Oni są ubrani dość kolorowo. Właśnie chodzi o to, żeby ten kontakt dziecka po często kilkudobowej podróży był z osobą, która wygląda po prostu ciepło, empatycznie, tak żeby to dziecko jak najszybciej mogło poczuć się bardzo bezpieczne. I jest coś takiego, że naprawdę te dzieci w bardzo szybki sposób odzyskują uśmiech, radość i tego się trzymamy, tak? Czyli jakby tematy dotyczące tego, co się dzieje w ich kraju, są pomijane. No z małymi dziećmi to w ogóle nie rozmawiamy na ten temat. To myślę, że małe dzieci też mają trochę inny odbiór całej sytuacji. Natomiast starsze dzieci, to wiem od koleżanek, które właśnie przy mnie prowadziły taką rozmowę, raczej są zadumane, myślą o tym, bo dzieci w pieczy mają też jakąś rodzinę. To czasami jest babcia, która ma 80 lat, która nie może się nimi zająć, dlatego te dzieci znalazły się w domach dziecka. Ale babcia jest osobą żyjącą, jest osobą starszą. One po prostu się martwią. Czy już tęsknią? Myślę, że ten etap to jest etap też taką miejmy nadzieję ze względu na to ciepłe przyjęcie w Polsce, które jest. To na razie te dzieci są tutaj, jeśli można tak powiedzieć, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, na swój sposób spokojne. Nie wiem, czym właściwym słowem jest słowo szczęśliwe, ale na pewno są spokojne i czują się bezpiecznie.
W razie, gdyby trzeba było jednak jakichś rozwiązań szukać, to ja tylko podpowiadam wam, chociaż pewnie o tym doskonale wiecie, że łódzcy adwokaci świadczą taką bezpłatną pomoc i ostatnio w trakcie rozmowy wieczornej też koordynatorka akcji Łódzcy Adwokaci dla Ukrainy powiedziała, że jeśli będzie taka potrzeba, żeby pomóc tym dzieciom w przejściu jakichś procedur, to dla każdego dziecka na pewno każdy bezpłatnie adwokat łódzki będzie świadczył pomoc, pozostanie kuratorem sądowym, będzie reprezentował. To w razie, gdyby sytuacja tego wymagała, warto też wiedzieć, że będzie i takie wsparcie, i taka pomoc, bo ona wbrew pozorom również jest bardzo ważna.
No bardzo się cieszę, że pani redaktor przywołała łódzkich adwokatów, bo z tego miejsca chciałam im bardzo podziękować, ponieważ pomogli nam w znalezieniu odpowiedniego miejsca na przystanek transferu maluszków, naprawdę. Dzieci jechały z okręgu kijowskiego 4 doby. I uznaliśmy, ponieważ ich docelowym miejscem w Polsce jest w tym momencie Ustka, przejazd Przemyśl Ustka, no około 1000 kilometrów. Więc poszukiwaliśmy na CITO miejsca, które by zechciało przyjąć te 3 autokary na ciepły posiłek, możliwość umycia tych dzieci, no takiego wstępnego zaopiekowania się nimi w taki sposób bardzo kompleksowy. I tutaj takie miejsce właśnie pomogli nam znaleźć łódzcy adwokaci, także bardzo, bardzo dziękuję.
No i deklarują, że jeśli będzie potrzeba, to będą w dalszym ciągu wspierać również w trudnych, na przykład adopcyjnych przypadkach, jeżeli taka sytuacja
będzie miała miejsce.
No, wszystkie scenariusze są możliwe w tej chwili.
Tak.
W tej chwili działamy tak, jak możliwości pozwalają i w tej chwili najważniejszy jest ten spokój, zapewnienie dachu. Tym wszystkim się zajmujecie i oczywiście cały czas macie na głowie swoje rodziny,
dokładnie,
o które w dalszym ciągu
które
walczycie.
Które też serdecznie pozdrawiam, które mogą się w tym momencie czuć lekko niedopieszczone, ale są kochani.
Myślę, że rozumieją sytuację.
Rozumieją sytuację w tym wczorajszym międzylądowaniu tych maluchów. Udział brali nasi Happy Kidsowi wolontariusze, czyli nasi pełnoletni wychowankowie, którzy bardzo dużo robią też społecznie, się bardzo angażują, ale tutaj to zaangażowanie ich było niesamowite, emocje wspaniałe. Też im za to bardzo dziękuję. Są niesamowici. Kochane dzieci, no.
Kochane dzieci, to kolejny sukces, jeśli się jeszcze do tego chcą angażować też społecznie.
Tak.
No to nic dodać, nic ująć. Właściwie każdy byłby dumny, gdyby tak udało się wychować dzieci. Walczmy w takim razie. Pamiętajmy o rodzinnych domach dziecka. Pamiętajmy też o 1%, który można przekazać dla łódzkiej fundacji Happy Kids, która robi w tej chwili nieprawdopodobną pracę. Dziękuję bardzo. Ewa Dietianiec, Fundacja Happy Kids, była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.